tytuł tygodnia.
Elżbieta Herezińska. Sydonia. Słowo się rzekło. Wydawnictwo Zyski Spółka. Mówi autorka.
Legenda opowiada o młodej dziewczynie ze szlachetnego rodu Borg, Sydonii, która była dwórką na książęcym dworze w Wołogoszczy. Pomorze miało wówczas dwie stolice, jedną w Szczecinie, a drugą właśnie w Wołogoszczy. Tam poznała młodego księcia Ernesta Ludwika. Ten się w niej zakochał, złożył jej obietnicę małżeńską, ale później słowo cofnął, bo rodzina wyperswadowała mu ten pomysł, nazywając go mezaliansem, chociaż w tamtych czasach byłby to precedens, bo to samo zrobił Zygmunt August, ślubiając Barbarę Radziwiłłówne, a to są dokładnie te same czasy. No i później na 50 lat Sydonia znika z dziejowej areny i pojawia się znowu jako 70-latka. Jest wtedy pensjonariuszką domu dla panien w Marianowie. Nazywa się to czasami klasztorem, ale jak wiadomo, reformacja zniosła klasztory jako takie, więc był to po prostu taki ośrodek, taki dom, w którym znajdowały schronienie szlachcianki, których rodziny z jakichś powodów nie wydały za mąż. I tam znajdujemy 70-letnią Sydonię, tam zostaje po raz pierwszy oskarżona o czary, zostaje wytoczony jej proces, który z racji na jej szlachetne pochodzenie toczy się przed sądem książęcym w Szczecinie. I po dwukrotnych torturach zostaje skazana na śmierć. Wyrok zostaje wykonany w 1620 roku w Szczecinie. I legenda Sydonii zaczyna żyć własnym życiem. A ta legenda przypisuje jej wyginięcie pięknej dynastii Gryfitów, że za posłowo złamane przez laty przez młodego Ernesta Ludwika postanowiła wytracić wszystkich jego braci, bratanków i dynastia wymiera bezpotomnie. Tak się rzeczywiście dzieje. W 1637 roku umiera ostatni książę z dynastii Gryfitów, Bogusław XIV, a Pomorze trafia między Brandenburgię a Szwecję.
Tytuł tygodnia.
Czyta Grzegorz Rozkwitalski.
Apteka mistrza Melchiora mieściła się po drugiej stronie Szczecina, blisko bramy Świętego Ducha, nieco na uboczu. Z zewnątrz wyglądała niepozornie. Mało czytelny szyld, okute drzwi, kołatka, okienko, przez które sługa aptekarza sprawdzał, otworzyć czy nie. Oczywiście wpuszczono je od razu. Pani Brockhausen była stałą klientką. Sydonia rozglądała się po aptece. Szeregi półek z ciemnego drewna, na nich słoje, podpisane skrzyneczki, butelki, rząd glinianych, zamykanych naczyń, pęki suchych makówek, pewnie niedawno kupionych, bo wciąż leżały powiązane sznurkiem w kilku koszach. Pod sufitem bujała się łagodnym ruchem dziwna ryba, pękata, kolczasta, z nastroszonymi płetwami, które teraz wyglądały jak skrzydła. Sydonia nie mogła oderwać od niej wzroku. Wybałuszone, matowe oczy ryby wpatrywały się w najwyższe półki apteki, jakby szukały tam czegoś na wzdęcia. Niezwykłe, pomyślała, że takie stworzenia naprawdę pływają w głębinach.
Szanowna pani Brockhausen, ukłonił się aptekarz i obdarzył spojrzeniem Sydonię.
Panna Sydonia von Borg, przedstawiła ją Barbara, moja daleka krewna.
Co panie sprowadza?
Spytał, gdy już przyjrzał się Sydonii. Mam nadzieję, że nie choroba. Ach, gdzieżby? Założyła pod piersiami upierścienione dłonie Barbara.
Zatem uroda, orzekł aptekarz i dodał.
Choć tej ani pani, ani pannie nie brakuje, ale wiadomo, kto ma dużo, pragnie więcej. Czym mogę służyć? Barwiczka na policzki? A może bielidło?
Mam coś nowego.
Uniósł palec i poszurał w stronę zamykanych skrzynek. Trzymam to pod kluczem, bo zapłaciłem za składniki fortunę. Złapał skrzynkę i ostrożnie wracał do nich. Postawił na blacie roboczym obok alembików i dwóch aparatów do destylacji. Z pęku kluczy przy pasie wybrał jeden i otworzył zamek. Sydonia i Barbara pochyliły się nad skrzynką. Była wyścielona sianem, w nim zaś stały nieduże, płaskie naczynia z przykrywką. Wyjął jedno i otworzył.
Piel wenecka,
zaprezentował z dumą. Rozszedł się wyczuwalny zapach octu. To bielidło zdeklasuje wszystkie inne. Nakłada się ją na twarz szpatułką, żeby nie za dużo. Trzeba zachować umiar. Rozsmarowana w skórę zapewni jej nieskazitelny, atłasowy wygląd i biały, porcelanowy odcień. Dlaczego tak pachnie intensywnie? Spytała Barbara, poruszając nosem. Kwas octowy, wyjaśnił aptekarz. Niezbędny składnik, ale bazą wyrobu jest ołów. Zapach znika, zanim dama skończy się ubierać. Ocet jest ulotny. Mówiąc to, zamknął słoik, jakby bał się, że biel wenecka też się ulotni. Ile to cudo kosztuje? Spytała Barbara obojętnym głosem.
Na cenę składa się wiele czynników.
Zaczął licytację Melchior.
Specjalnie przetworzony proszek ołowiowy, tynktura.
Ocet jest tani, przerwała mu Barbara.
Ale tu mamy dobrze wydestylowany kwas octowy, uniósł palec Melchior. I sekretne składniki, które są równie istotne. Bez nich biel wenecka byłaby zwykłym,
zaśmiał się krótko, bielidłem. No to ile? Westchnęła znudzona.
5 guldenów,
odpowiedział zawstydzony. Za całą skrzynkę, stwierdziła, robiąc nad nią w powietrzu kółko palcem.
Za słoik,
przeprosił Melchior.
Dobrze, że nie potrzebujemy takich bielideł, oświadczyła.
Dobrze, że wiemy, iż pan je posiada, dodała, co go niezmiernie ucieszyło. Co tam jeszcze nowego?
Francuski wynalazek, który sprawia, że ciało utrzymuje wieczną młodość, odpowiedział, widząc zainteresowanie obu.
Uśmiechnął się chytrze.
Sole złota. Przyjmować na czczo z łyżeczką wina.
To sól czy złoto? Dopytała trzeźwo Brockhausenowa, bo już się zgubiłam.
Chryzoterapia, szanowna pani, to wyjątkowa dziedzina. Hildegarda z Bingen zalecała picie wina ze sproszkowanym złotem. Paracelsus leczył nim trudno gojące się rany.
Żadna z nas nie jest ranna, przerwała mu Barbara. A złoto to ja lubię mieć na sobie, nie w sobie. I zwykle zakładam je po śniadaniu, nie na czczo. Coś jeszcze ciekawego, mistrzu Melchiorze?
Barwiczka do ust,
powiedział niezrażony.
Z czego zrobiona?
Spytała Sydonia.
Rtęć i antymon, jeśli panna wie, co to takiego,
odrzekł. Nie odpowiedziała.
Jest i zwykłe bielidło. Ze sproszkowanych skorupek jaj, ałunu i cynkowej bieli.
Jakby pannę Sydonię ciekawiło.
Tytuł tygodnia.